Chciałbym wam zadać dziś, drodzy, takie pytanie. Czy człowiek wierzący może zrobić karierę? Wiecie, jaką mam na myśli karierę? Nie w świecie, bo o taką ciężko, to już wiemy, że tylko nielicznym być może się udaje, ale i to jest kontrowersyjne, bo jak się zwykło mówić, łaska pańska na pstrym koniu jeździ, dzisiaj cię chwalą, jesteś na pierwszych stronicach gazet, a jutro o tobie może się zdarzyć, że nikt nie będzie pamiętał. A więc w świecie są inne standardy. Mam na myśli naszą karierę w sensie duchowym. Wiecie, w świecie nawet myślę o nas, ludziach wierzących, jest trudniej, bo większość ludzi uważa nas być może nam tego nie powiedzą, ale tak generalnie dla nich jesteśmy takimi trochę dziwakami, takimi może niekiedy fanatykami, może świętoszkami czasami, choć takie określenie takie może troszkę brzmieć niepokojąco. A Biblia, wiecie, nas jeszcze w tym utwierdza, bo dodaje, że niewielu wśród was jest ludzi wysokiego rodu, zacnych, możnych, wpływowych. A więc, tak jak powiedziałem, ten rodzaj kariery za bardzo nas chyba nie interesuje. Czy zatem istnieje coś, co byśmy mogli nazwać zrobieniem kariery, ale w sensie biblijnym, w sensie duchowym? To jest ciekawe, kochani, bo wiemy z pewnością wszyscy, że pragnieniem Boga jest, byśmy się rozwijali, byśmy nie stali w miejscu, byśmy się wspinali po szczeblach wiary właśnie, po szczeblach poznania, doznania, byśmy także zagłębiali się w duchowe prawdy, byśmy rośli, wzrastali, stawali się ludźmi dojrzałymi. Ale jak to się ma odbywać? Czy zastanawialiście się kiedyś, czy to się odbywa w ten sposób, że przechodzimy od czasu do czasu na jakiś wyższy poziom duchowości? Czy zyskujemy jakiś tytuł? Otóż okazuje się, drodzy, że tak, że jest parę tytułów, które znalazłem w Bożym Słowie, odnoszących się do naśladowców Chrystusa, i chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli kilku z nich. Ja to dzisiejsze rozważanie, kochani, zatytułowałem Kariera według Pawła. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, czy wam się to spodoba, ale spróbujemy prześledzić pokrótce jego życiorys, żeby spróbować określić poszczególne szczeble tej właśnie jego kariery. Oczywiście tego wyrażenia kariera używam tutaj w cudzysłowie. Wiemy, kochani, kim był apostoł Paweł. Na stronicach Biblii z tą postacią stykamy się w zasadzie w czasie, kiedy posługiwał się jeszcze imieniem Saul. Poznajemy go jako takiego młodego, wykształconego, wyróżniającego się człowieka, gorliwego, no, w takiej dość nieprzyjemnej może działalności, bo zajmował się zwalczaniem nauki Chrystusa, zwalczaniem wprost uczniów pańskich. Denerwowało go, wiecie, to, że ci, jak ich nazywał, wichrzyciele, tak się panoszą, tak mieszają ludziom w głowach, że przewracają porządek zakonu, przewracają prawo mojżeszowe, jak mu się wydawało, do góry nogami. Czytamy, że nie było dla niego problemem wchodzenie do domów, wywlekanie mieszkańców tego domu, rodziny, mężczyzn, niewiasty, wtrącanie ich do więzienia. Za to tylko, że byli wyznawcami właśnie tej nowej nauki. Zgadzał się też z zabójstwem Szczepana, męża Bożego. I jakby mu tego było mało, wiecie, postanowił, że Jerozolima to okej, to już tutaj troszkę podziałał, ale chciał iść dalej, chciał robić coś więcej. A więc postanowił ścigać także chrześcijan wiernych w Damaszku. I powiedzielibyśmy może, tak przypatrując się temu, co dotychczas powiedziałem, że stał na takim progu dobrze zapowiadającej się kariery. Młody, gniewny, ale równocześnie odpowiednio wykształcony, politycznie, religijnie zorientowany, popierany przez władzę, usłużny, uczynny, biorący, broniący słusznej sprawy, biorący odpowiedzialność też za to, co robi. A więc kandydat numer jeden na jakieś eksponowane stanowisko. I nade wszystko, wiecie, co mu trzeba przyznać, co wydaje się też szczególnie ważne, cokolwiek robił, robił z przekonaniem. Robił z przekonania. Nie z przymusu, nie byle jak, ale z takim pełnym, wiecie, zaangażowaniem, z pełną determinacją. I kochani, to są, jak powiedziałem, te jego działania dotyczące aktywności w tym świecie. Ale jestem przekonany, że one się, wiecie, również liczą przed Bogiem. One mają znaczenie przed Bogiem. Jeżeli coś robisz z przekonaniem, to to się liczy. Jeżeli coś robisz bez przekonania, robisz aby, tak byle jak, to już samo to, cokolwiek by to było, nie jest dobrym o tobie świadectwem. Wiecie, dlaczego tak sobie myślę? Bo już po tym, jak Saul spotkał na swojej drodze, jak pamiętamy, Chrystusa, jak olśnił go jego blask, jak zrozumiał, że to, co robił, było wierzganiem przeciwko ościeniowi, gdy dokonał w swoim życiu tego zwrotu o 180 stopni, to te cechy mu pozostały. On był nadal takim pełnym zapału, gorliwym. On się nie stał leniwym, wiecie, zalęknionym chrześcijaninem, lubiącym życie w zaciszu, gdzieś tam w swojej pracowni, w zaciszu gabinetu czy czytelni. Nie wybrał życia w kapciach, nie stał się zaprzeczeniem samego siebie, nie. On z takim samym zapałem poświęcał się dla Króla Królów, Jezusa Chrystusa. No ale co z tą jego karierą, jak się potoczyła? Oczywiście ta ziemska legła w gruzach, kochani. Nie ma co do tego wątpliwości. Mógł zapomnieć o tych tytułach, o awansach, o propozycjach objęcia jakichś intratnych stanowisk. Ten etap już był za nim. To zostało brutalnie przerwane. Przeżycie spotkania z Jezusem tam na drodze do Damaszku było tak silne, że przyćmiło wszystkie dotychczasowe jego wizje, pragnienia, doznania, jakieś ambicje. To był już zupełnie inny człowiek. To wszystko, co dotychczas dla niego było ważne, teraz, jak sam mówi, nie stanowiło dla niego większej wartości niż śmieci. Zewnętrznie się nie zmienił, kochani. Nawet przez pewien czas się go nadal bano. Uczniowie pańscy nie ufali mu do końca, odsuwali się od niego. No, Saul, to jest on. Ale wewnętrznie, kochani, nastąpiła diametralna zmiana. Zaczął spędzać czas na modlitwie. Zaczął poświęcać się zgłębianiu i głoszeniu prawdy Ewangelii. Zaczął podróżować, ale w zupełnie innym celu. Po to, żeby zyskiwać wręcz zwolenników drogi pańskiej. Zaczął zakładać zbory. Później zaczął pisać listy do tych zborów, do konkretnych osób. Zaczął nauczać, przekazywać objawione przez Ducha Świętego prawdy. Zaczął utwierdzać te zbory, braci, siostry, zachęcać do tego, żeby wiernie trzymali się drogi pańskiej. I wiecie, on przy tym wszystkim nie uchylał się od trudów, od niebezpieczeństw, od ryzyka. od razów, od chłosty, od sądu, od więzienia. Tak, kochani, nie zawsze było tak w jego życiu, że oglądał cuda. Niekiedy było tak, jakby Bóg o nim zapomniał, jakby coś szło nie tak. Leciały w stronę Pawła kamienie, kiedy indziej musiał uciekać spuszczony w koszu z okna w murze miejskim. Jeszcze kiedy indziej uczepiła się go jadowita żmija. Zmagał się z nieuleczalną chorobą. Ot, można by powiedzieć, proza życia człowieka wierzącego. A miało być tak wspaniale. Sam Jezus mu się objawił, kochani. I wydawało się, że teraz, kiedy już jest na tej najwłaściwszej z właściwych dróg, wszystko pójdzie gładko. Kariera ta duchowa jest na wyciągnięcie ręki. Otwórzmy nasze Biblię i przeczytajmy kilka wersetów, które przybliżą nam stopnie jego kariery. Pierwsze miejsce, pierwszy fragment, list do Rzymian, 11 rozdział, werset 13. Do was zaś, którzy jesteście z pogan, mówię, skoro już jestem apostołem pogan, służbę moją chlubnie wykonuję. Pierwszy jego tytuł, kochani, apostoł. Myślę, że to bardzo zaszczytny tytuł. Nie każdy mógł się chlubić takim tytułem. Nie każdy mógł być tak nazywany. Dla niektórych, co prawda, było to dyskusyjne, czy można go uznać za apostoła, czy też nie. Bo przecież nie należał do tego ścisłego grona uczniów, którzy z Jezusem bezpośrednio przebywali, do grona tych 12. Ale on o tym wspomina. On o tym pamięta. On o tym wie. Ma tego świadomość. Jakbyśmy przeczytali, to jest pierwszy list do Koryntian, 9 rozdział, wersety 1 i 2. 1 Koryntian 9, 1 i 2. Czy nie jestem wolny? Czy nie jestem apostołem? Czy nie widziałem Jezusa, Pana naszego? Czy wy nie jesteście dziełem moim w Panu? Jeśli dla innych nie jestem apostołem, to jednak dla was nim jestem. Wszak pieczęcią apostolstwa mego wy jesteście w Panu. A więc apostoł, czyli inaczej mistrz, przewodnik, przywódca duchowy, krzewiciel nauki Chrystusa, ktoś, kto ma umocowania do tego, by nauczać, by rozsądzać, by rozstrzygać jakieś spory, by decydować. Ktoś, kto jest ojcem Kościoła, to apostołowie decydowali o tym, co należy zrobić z darami, które ludzie do nich przynosili. To oni rozdzielali funkcje, to oni wysyłali misjonarzy, prowadzili zgromadzenia, pilnowali zdrowej nauki. Powiemy, dobrze się zaczyna. Dobra pozycja do tego, żeby iść dalej. Wiecie, drodzy, w świecie tak jest, jak się komuś nie powiedzie i straci stanowisko, a później słyszymy, że znów gdzieś tam się odnalazł, gdzieś tam się pojawił, jak w przypadku niektórych naszych ministrów bywało, tylko zmienił resort, to mówimy, spadł na cztery łapy. No, nie zrobił sobie krzywdy. Nie udało się tu, to się odnalazł w czymś innym. Ale w życiu apostoła Pawła tak nie było. To nie ten przypadek, kochani. To nie to działanie. To nie miało nic wspólnego z zapobiegliwością Pawła. To sam Pan Jezus Chrystus zaplanował, przewidział i zaczął konsekwentnie realizować w życiu Pawła swój plan. Bo jak pamiętacie, a jeżeli nie pamiętacie, to przeczytamy sobie wspólnie ten fragment. To jest pierwszy list do Koryntian, 1 rozdział, 1 werset. 1 werset. 1 Koryntian 1:1. I czytamy tam tak. Paweł, powołany z woli Bożej na apostoła Chrystusa Jezusa i Sostenes brat. A więc on miał świadomość, zdawał sobie sprawę z tego, że jego życie jest odtąd poddane Bożej woli. Że on już więcej o swoim życiu sam nie decyduje. Że to Bóg przez Ducha Świętego kieruje jego krokami, używa go jako swojego narzędzia. I on jest temu posłuszny. I on pracuje, jak powiedzieliśmy wcześniej, często z narażeniem życia, wygłaszając niepopularne tezy, wchodząc niekiedy do takich miejsc, w których wiedział, że będzie niemiło. Nie miał z tym problemu, bo miłość do Jezusa była większa, bo pragnienie wypełniania Bożej woli było większe niż jakieś myśli o tym, że może mnie spotkać jakaś nieprzyjemność. On był przekonany w 100%, że to, co mówi, że to, jak żyje, jest absolutną prawdą, którą przekazał mu sam Pan Jezus Chrystus. Co jest takiego szczególnego w jego służbie? Jest w tej pracy, kochani, elastyczny. Ale nie w pojęciu takim, wiecie, że on się wszędzie zmieści, że on się miga, że on się, wiecie, nagina do wszystkich, żeby po prostu komuś gdzieś tam się nie narazić. To nie to pojęcie. On jest elastyczny po to, żeby być skutecznym. Zobaczcie, co mówi o sobie. To jest pierwszy, również pierwszy Koryntian, 9 rozdział od 20 do 22 wersetu. Myślę, że znamy to słowo. I stałem się dla Żydów jako Żyd, aby Żydów pozyskać. Dla tych, którzy są pod zakonem, jakobym był pod zakonem, chociaż sam pod zakonem nie jestem. Aby tych, którzy są pod zakonem, pozyskać. Dla tych, którzy są bez zakonu, jakobym był bez zakonu. Chociaż nie jestem bez zakonu Bożego, lecz pod zakonem Chrystusowym. Aby pozyskać tych, którzy są bez zakonu. On znajdował sposób, znajdował drogę do każdej grupy, do każdego człowieka. Tam, gdziekolwiek Pan go posyłał, on potrafił przekazać Ewangelię. Nawet, kochani, będąc tam w Areopagu, tam oglądając te pomniki postawione najprzeróżniejszym bogom, zobaczył jeden szczególny pomnik, na którym było wyryte nieznanemu Bogu. I wiecie, to było dla niego drogą. To sprawiło, że znalazł sposób, jak tym Ateńczykom opowiedzieć o Jezusie. Ja wam chcę opowiedzieć o tym, którego wy czcicie, a chociaż go nie znacie. Postawiliście mu pomnik. Ważne, żebyście otworzyli teraz dla niego swoje serca. I to jest, kochani, błogosławieństwo. To jest łaska. To jest to, czego pragnie Pan uczyć mnie i ciebie. Ten 22 werset jeszcze. Dla słabych stałem się słabym, aby słabych pozyskać. Dla wszystkich stałem się wszystkim, żeby tak czy owak niektórych zbawić. Głoszenie Ewangelii, kochani. Przekaz dobrej nowiny o zbawieniu był dla niego najistotniejszy, priorytetowy. I on szukał sposobu. Szukał sposobu, w jaki sposób, jaką drogą trafić do serca takiego czy innego człowieka. To, co mu przyświecało, kochani, to skuteczne głoszenie. To skuteczne głoszenie, bycie efektywnym, znajdowanie sposobów i metod, które przyniosą rezultaty. Nie machał ręką, nie załamywał się, mówił, Nie wiem, jak to zrobić. Może ktoś inny pójdzie. Ja nie mam pomysłu. Szukanie sposobów i metod, które przynoszą rezultaty. To jest tak ważne. To jest istotne w mojej i Twojej służbie. Drogi bracie, droga siostro, to oznacza tak naprawdę apostolstwo. To oznacza pełnienie tej zaszczytnej funkcji. Wiecie, nie pozłacany fotel, nie strój od Armaniego, nie zaszczyty, nie honory, ale trud zdobywania ludzi dla Chrystusa. To oznacza apostolstwo. Tak należy go pojmować. Wielka chluba, wielkie wyróżnienie, ale oparte na łasce i woli Bożej. Amen? Alleluja. Idźmy zatem dalej, kochani. Zobaczmy, w jakim kierunku rozwija się kariera Pawła. Przeczytajmy z drugiego listu do Koryntian, tym razem 4 rozdział, werset 5. 2 Koryntian 4:5. Albowiem nie siebie samych głosimy, lecz Chrystusa Jezusa, że jest Panem. O sobie zaś, żeśmy sługami waszymi dla Jezusa. I może od razu z listu do Filipian, 1 rozdział i 1 werset. List do Filipian 1:1. Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filipi wraz z biskupami i diakonami. Kochani, to jest coś niesamowitego. Zobaczcie, on wymienia tutaj, on tytułuje tutaj adresatów tego listu. Dla niego nie stanowi to problemu, że ktoś jest biskupem, że ktoś jest diakonem, ale sam siebie uniża. Mówi sługa. Jestem sługą. Jestem sługą Chrystusa. Jak wam się podoba kolejny tytuł Pawła, kochani? Powiecie, co to za tytuł? No przecież ktoś, kto wykonuje tylko powierzone mu zadania, ma bardzo ograniczone możliwości komentowania poleceń, które są do niego kierowane. Czy możemy w tym przypadku mówić o jakimś awansie? Z ludzkiego punktu widzenia raczej nie za bardzo. My byśmy się może spodziewali, że akurat on by się nadawał na biskupa, może na jakiegoś superintendenta, że w uznaniu jego zasług zostanie mu przynajmniej przyznany tytuł człowieka roku, może apostoła roku. Sługa, zwykły służący. To tak to ma wyglądać? Do tego się mogę spodziewać? Że będę tylko wykonywał polecenia, że nie będę miał nic do gadania. Wiecie, kochani, z pozoru to może wyglądać, że Paweł został zdegradowany. Mógł przecież powiedzieć z wyrzutem, no panie, za co? Przecież jestem apostołem wybranym przez ciebie. Czy ty się nie pomyliłeś? Nie chodziło ci przypadkiem o kogoś innego. Ja mam się tym zajmować. Umywaniem nóg z brudów tego świata. Być takim popychadłem od wszystkiego, gotowym na każde zawołanie. Przecież już i tak miałem dużo pracy. Myślałem, że teraz będzie mi trochę lżej, że sobie poluzuję, że sobie odpocznę. Ale Paweł tak nie mówi, kochani. Nigdzie tego nie czytamy. Nie narzeka. On wie, on ma świadomość, że tak naprawdę to przez to, że stał się sługą, to sprawiło, że stał się jeszcze bardziej zależny od Pana. Że jego więź z Chrystusem, Zbawicielem się zacieśniła. Że znów jakaś cząstka jego samego, jego starej natury umarła. Zastanawialiście się kiedyś nad tym, jaki to jest dobry sługa? Dobry sługa to taki, którego nie widać. Tak sobie pomyślałem, wiecie. Nie robi wokół siebie szumu, nie robi wokół siebie hałasu, nie robi wielkiego show. Ale widać w nim oddanie, widać w nim poświęcenie. On nie mówi, a teraz zobaczcie, co ja wam tu przyniosłem. Zobaczcie. Bo on, wiecie, ma świadomość, że nie jest ważny ten, kto przyniósł. Ważne jest to, co przyniósł. Amen? Ważne jest to, czy to było to, o co Pan go prosił. Czy to podał we właściwym czasie? Czy to podał we właściwy sposób? Czy to było tym pokarmem, który ludzie mogli przyjąć? Goście czekają na półmisek z dobrym jadłem, wiecie, i nie bardzo się przejmują tym, kto go wniesie. Jak idziesz do restauracji, nie zwracasz uwagi na kelnera. Patrzysz, co on ci przyniósł. Tak samo, kochani, to wygląda w sensie duchowym. Paweł dobrze wiedział, jak przebiegać będzie jego kariera. Ja myślę, że on dobrze wiedział. Pamiętacie, kiedy w Damaszku z polecenia Boga odwiedził go Ananiasz, kiedy już na powrót odzyskał wzrok, został napełniony Duchem Świętym, to z całą pewnością Ananiasz przekazał mu też słowo dotyczące jego przyszłości. I nie było to, pamiętacie, zbyt optymistyczne słowo. Nie nastrajało to jakoś tak optymistycznie. Możemy to przeczytać, to są Dzieje Apostolskie, 9 rozdział, 15 i 16 werset. Dzieje Apostolskie 9, 15, 16. Lecz Pan rzekł do niego, do Ananiasza, który się wzbraniał, jak pamiętacie. Idź do Saula, idź do niego, albowiem mąż ten, jeszcze wtedy Saul, właśnie późniejszy Paweł, jest moim narzędziem wybranym, aby zaniósł imię moje przed pogan i królów i synów Izraela. Ja sam bowiem pokażę mu, ile musi wycierpieć dla imienia mego. Moglibyśmy powiedzieć, że Bóg się wyraził, ja mu jeszcze dam popalić. Wiecie, Ananiasz już wtedy nie miał problemu. Nie miał z tym problemu, żeby pójść. I kiedy przyszedł, zwrócił się do niego, Saulu, bracie. Saulu, bracie. Niesamowite, kochani, co czyni Bóg. Wiecie, ja myślę, że Paweł był tego świadom. Gdyby mu nawet Ananiasz tego nie powiedział, co go czeka, Bóg mu objawiał. Krok po kroku objawiał mu to, co go będzie spotykać. On wiedział, co go spotka, gdy uda się do Jerozolimy. On wiedział, co go spotka, gdy uda się w inne miejsca. On go zapewniał o tym, że dotrze do Rzymu, chociaż okoliczności i wszystko wskazywało na to, że nie dotrze. Słowem, był z nim w bezpośredniej relacji i prowadził go krok po kroku. Dlatego służąc, drogi bracie, droga siostro, służąc Bogu, ale służąc Bogu, trzeba mieć charakter sługi, mieć świadomość, że jestem sługą. Służąc Bogu, nie planuj wielkiej kariery. Możesz zaplanować dzień dzisiejszy, bo Bóg pokazuje ci tylko tyle, żebyś wiedziała, gdzie postawić następny krok. Jutro do nas nie należy. Żyjmy dniem, który daje nam Pan. Wykorzystujmy czas. Póki jest dzień, póki trwa Boża łaska, bądźmy sługami. Czy to już koniec kariery? Przeczytajmy jeszcze jeden werset. List do Filemona, 1 rozdział, werset 1. List do Filemona 1:1. Paweł, więzień Chrystusa Jezusa i Tymoteusz, brat, do umiłowanego Filemona, współpracownika naszego. O nie. Cóż to za tytuł? To nie tytuł. To określenie, które kojarzy się jednoznacznie i ma negatywną konotację, kochani. Ktoś za kratkami, ktoś, kogo prawa są ograniczone, ktoś, kogo świat nagle bardzo się zmniejszył. Zostały mu tylko pozostawione najpotrzebniejsze rzeczy. Minimum, bez którego się nie da funkcjonować. I tyle, to wszystko. Jak myślicie, co skłoniło Pawła do tego, żeby tak siebie określić? Więzień Jezusa Chrystusa. On rzeczywiście, pisząc ten list, znajdował się wtedy w więzieniu, ale jego wypowiedź ma głębszy sens, ma wymiar duchowy. W przeciwnym razie on by się nazwał więźniem Rzymu, więźniem cesarza, ale on nazywa siebie więźniem Chrystusa. On używa takiego określenia. Takiego określenia, kochani, może użyć ktoś, kto nie posiada już nic swojego. Jak idziesz do więzienia, nawet tylko w odwiedziny, wiem to, bo wielokrotnie mi się zdarzało chodzić do więzienia z usługą. A więc jak idziesz tylko w odwiedziny, to musisz wytrząsnąć swoje kieszenie. Więcej nawet, zostawiasz na dyżurce swój dowód tożsamości. A co dopiero, gdy zostajesz tam na dłużej? Moglibyśmy znów powiedzieć, Paweł sięgnął dna. Czyż nie mówi się tak o ludziach, którzy są za murami więzienia? No tak, no tak. Tak to się musiało skończyć. Zasłużył sobie, doigrał się. To już jest koniec jego kariery. Wiecie, niekiedy ziemskie kariery tak właśnie się kończą. Czasem słusznie ludzie odsiadują jakiś wyrok, a niekiedy niesłusznie ktoś odsiaduje, by w końcu być uniewinnionym. Paweł, więzień Chrystusa, ale on wie, co mówi. On wie, że w nim, w Jezusie, jest bezpieczny. Że ten świat nie jest w stanie go wyrwać z ręki Bożej. Że nie jest w stanie odłączyć go od miłości Boga. Bo on jest otoczony grubym murem, który oddziela go od rzeczy tego świata. Od mocy tego świata. Bo on związał się z Chrystusem nierozerwalną miłością. Mówi, żadna moc nie jest w stanie odłączyć nas od miłości Bożej. Ani cierpienie, ani ucisk, ani nawet śmierć. Teraz nie żyję już ja. Teraz nie żyję już ja, mówi Paweł, lecz żyje we mnie Chrystus. Z Nim jestem ukrzyżowany. Z Nim jestem złączony. Przeczytajmy ten fragment jego wypowiedzi. Jest to list do Galacjan, 2:19-20. List do Galacjan 2:19-20. Albowiem ja przez zakon umarłem zakonowi, abym żył Bogu. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Tak, to jestem ja. Ja, Paweł, ten, który do was pisze, ten, który was odwiedzał, to ja we własnej osobie, ale to już nie jest moje życie. Teraz moje życie jest zależne całkowicie od Syna Bożego, któremu je poświęciłem. Zapominam o tym, co było wcześniej. Zdążam do celu, którym jest wieczność z Chrystusem. Już tu jestem z Nim złączony na dobre i na złe, moglibyśmy powiedzieć. Mam pytanie do was dzisiaj, kochani, do każdego z was. Do każdego z nas w zasadzie, bo ja też sobie muszę to pytanie zadawać. Czy interesuje cię taka kariera, taki rodzaj kariery? Czy taki rodzaj kariery nas interesuje? Czy jesteśmy tym zainteresowani? Czy chcemy iść taką drogą? Jeżeli powiesz, że tak, to zapytam, na którym etapie jesteś? Apostoła, sługi czy więźnia? Ja wiem, kochani, że my jesteśmy królewskim kapłaństwem. My jesteśmy ludem świętym. My jesteśmy nabytym ludem. Tak to wszystko prawda. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Należymy do Chrystusa. Ale jeżeli chodzi o naszą służbę, powtarzam, jeżeli chodzi o naszą służbę, jeżeli chodzi o nasze powołanie, o poświęcenie naszego życia, o naszą duchową karierę, o to, żeby odnieść sukces, o poświęcanie naszego życia. Żeby odnieść sukces, ten w sensie duchowym, jeżeli nam na tym zależy, to musimy przejść te trzy etapy: apostoł, sługa i więzień. Bez tego nie będzie efektów naszej pracy. Bez tego nie będzie efektów naszej pracy. Bez namaszczenia, bez uniżenia, bez wyzbycia się swojego ja nie może być mowy o owocach ducha, o tym, że będziemy owocować, że będziemy przynosić owoce, rodzić dzieci dla Bożego Królestwa. A takie jest przecież nasze zadanie, kochani. Czy to rozumiemy? Może dotychczas sobie to inaczej wyobrażałeś, wyobrażałaś. Może planowałeś, planowałaś duchową karierę według ziemskich standardów. I czekasz tylko, żeby ktoś ciebie docenił, bardziej ciebie szanował. Chcę ci powiedzieć, że to nie jest najlepszy pomysł. U Boga awans następuje przez uniżenie. Kto się uniży, będzie wywyższony. Amen? Tak to działa, kochani. To są Boże standardy. Jeżeli wszystko idzie gładko, to chcę ci powiedzieć, że może to być powód do niepokoju. Jeżeli natomiast dostajesz coraz to trudniejsze zadania, przechodzisz przez próby, przez doświadczenia, to paradoksalnie, kochani, może to znaczyć, że idziemy we właściwym kierunku. Bóg doświadczał Pawła cierpieniem, tak jak to zapowiedział, ale w tych próbach go nie opuścił. W tych próbach był bardzo blisko, był z nim. A to spowodowało, że Paweł piął się po kolejnych stopniach, moglibyśmy powiedzieć, swojej duchowej kariery. W objawieniu Jana Pan, kierując słowa do zboru w Laodycei, mówi, jest to objawienie Jana, 3 rozdział, werset 19. Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam. Bądź tedy gorliwy i upamiętaj się. Bądź tedy gorliwy i upamiętaj się. Wiecie, kochani, to może nie są dziś popularne słowa. To nie jest Ewangelia łechcąca uszy. Ale to jest żywe Słowo Boże, które jest prawdą, które się nie zmienia. Amen? Gorliwość i upamiętanie. Czyli ciągłe sprawdzanie siebie, swojego stanu. Panie, gdzie jestem? Na którym etapie jestem? Czy kroczę za Tobą? Czy realizuję Twój plan? Czy może jestem gdzieś daleko, bo tak łatwiej, bo tak przyjemniej? Bo może ostygłem i wydaje mi się, że to już jest ten etap, na którym to, co mam, to mi wystarczy. To poznanie, które mam, to mi wystarczy. Apostoł, sługa i więzień. Oby Bóg dał nam łaski, kochani, żebyśmy przeżyli upamiętanie. Abyśmy zapłonęli gorliwością dla Pana. Aby ten czas, który przeżywamy, niewątpliwie czas ostateczny, nie był czasem uśpienia, drzemki, ale czasem, który będzie nas mobilizował do ciągłej czujności, do działania. Nasz Pan chce nam wskazywać kolejne cele, tak jak pokazywał je Pawłowi. Chce nam dawać kolejne zadania, chce oświetlać naszą drogę, żebyśmy wiedzieli, gdzie postawić nasz kolejny krok. Bo pracy jest wiele, bo żniwo jest wielkie, bo żniwo jest gotowe. Jeżeli Kościół, chrześcijanie pierwszego Kościoła tak myśleli, tak uważali, to o ileż bardziej my powinniśmy tak myśleć. 2000 lat później, że żniwo jest wielkie, że żniwo jest gotowe, że dzień się nachylił. Wierzę w to, że również w tym mieście jest to żniwo, do którego pragnie Pan, abym Ty i ja, abyśmy się zaangażowali, abyśmy się włączyli. Czy patrzysz na nie tak jak Jezus? Czy patrzysz na to miasto tak jak patrzył Jezus? Pamiętacie, kiedy obchodził miasta i wsie swojej okolicy? Możemy to przeczytać, Ewangelia Mateusza, 9 rozdział, werset 36. Mateusz 9:36. Widząc lud, użalił się. Użalił się nad nim, gdyż był utrudzony i opuszczony jak owce, które nie mają pasterza. Czy tak postrzegasz dziś tych, którzy są wokół ciebie? Czy może mówisz, to ich sprawa, trudno. Nie będę się angażował, bo to i tak nic nie da. Oni są uparci, oni są niereformowalni, oni nie chcą słuchać. Idą na zatracenie i dobrze im tak. Czasami wielkość tego żniwa, kochani, nas przytłacza. Czasami reakcje ludzi nas zniechęcają. I często tak w duchu machamy ręką, mówimy, a dam sobie spokój. Wiecie, istnieje takie opowiadanie, jak dziadek z wnukiem szli po plaży, akurat był odpływ i dużo takich małży leżało tam na plaży. I ten chłopak brał jedną, drugą i zaczął wrzucać tak do tego morza. Ten dziadek mu mówi, ale daj sobie spokój, wszystkich i tak nie uratujesz. Ale ten wnuk mówi, wszystkich nie, ale niektóre tak. Kochani, to nam mówi o tym, jaka powinna być moja i twoja postawa. Apostoł, sługa i więzień. Pan dzisiaj szuka tych, którzy chcą robić duchową karierę, którym zależy, aby być apostołami, sługami, a może i więźniami w Jego winnicy i dla Jego chwały. Niech Pan nam w tym dopomoże.